Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
W dogrywce teraz rozmawiamy o koszykówce, przy czym nie będziemy specjalnie rozkładali na czynniki pierwsze kolejnych meczów z Telmetu Enei BC Zielona Góra z tych poprzednich kilku dni, bo wiemy doskonale, co się wydarzyło. Rozkładaliśmy je na czynniki pierwsze po ich zakończeniu, bo przecież w rzucie za trzy rozmawialiśmy o tym feralnie zakończonym spotkaniu z polskim Cukrem Toruń. Tam w ostatniej sekundzie Rob Lowery załatwił z Telmet. Potem był jeszcze bardziej feralny, o ile tego słowa używamy, mecz z Kalewem Tallinn. Tam była kompromitacja w pierwszej połowie, 69 straconych punktów i właściwie nie wiem, czy do końca otrząsnęliśmy się po tamtym rekordowym spotkaniu. 69 punktów w pierwszej połowie. Trener wściekły, trener wyrzucający z siebie bardzo dużo ostrych słów na koszykarzy w trakcie przerwy. Koszykarze, którzy zbierają się w sobie, koszarek, hosley, drużynę, że tak powiem, próbują poderwać się w szatni i potem drużyna. No zupełnie inaczej wygląda w drugiej połowie, ale straty z pierwszej połowy nie do odrobienia w każdym razie. Potem trener mówi mnóstwo cierpkich, bardzo cierpkich słów na konferencji prasowej. Koszykarze rozkładają bezradnie ręce, nie wiedzą czemu tak, a nie inaczej grają. W każdym razie dramatyczne mamy nastroje i w drużynie, i wśród kibiców oczywiście. No i tak trochę ze strachem chyba czekaliśmy na to, co będzie się działo w Saratowie podczas meczu z Avtodorem. Nie pojechali koszarek, nie polecieli koszarek i hosley na to spotkanie, bo tak jak klub to obwieścił, ja wcześniej o tym pisałem, mają odpoczywać po prostu i z Arkadiuszem Miłoszewskim trenowali w hali CRS. Mieli też siłownię, Tomasz Kelati w tym wszystkim również uczestniczył w każdym razie. Natomiast w tym meczu z Avtodorem Saratow drużyna wyglądała naprawdę dobrze i mentalnie dobrze i fizycznie dobrze i wytrzymała całe 40 minut. Przegrała ostatecznie, bo ten Trey Golden po prostu zaszalał nam, zdobył ponad 30 punktów, 13 asyst, 8 zbiórek, blisko triple-double był. Natomiast to spotkanie również przegraliśmy. Ta seria taka paskudna nam urosła, bo wcześniej przecież był też mecz z Niżnym Nowgorodem. Także nie wygląda to najlepiej. W obronie kolejne spotkanie ze straconymi ponad 100 punktami. Czekamy na powrót koszykarzy, którzy lada chwila, za kilkadziesiąt minut powinni być w domach. Natomiast ja dzisiaj zapraszam na rozmowę z Tomaszem Kelatim. Dla mnie ten transfer Tomasa Kelatiego w ostatnim dniu okienka transferowego był bardzo dziwny. Tak jak pisałem na Facebooku, kochamy Kelatiego, uwielbiam go osobiście, jest po prostu, jak to się mówi, człowiek dusza, człowiekiem duszą, jest człowiekiem o świetnej osobowości, mądrym, inteligentnym facetem, ze świetną przeszłością koszykarską i ze znakomitymi umiejętnościami, wspaniałą kiścią. Natomiast wiek, wiele miesięcy bez gry, nadwaga, no to powodowało, że człowieka to zaskakiwało, aczkolwiek nieoficjalnie słyszało się, że wiadomo, były tutaj pewne zaległości wobec Kelatiego. Kelati przyjeżdżał w międzyczasie, próbował się dogadywać z klubem, rozmawiał też o swojej przyszłości w Stelmecie. Jakoś to wszystko miałoby się zazębiać i to wszystko ten kontrakt, ta umowa miała te rozmowy zawierać. Spotkałem się w sobotę z Tomaszem Kelatim i porozmawialiśmy o tym wszystkim, co się wydarzyło na koniec okienka transferowego i on powie, jak to właściwie wyszło, że poszedł do Stelmetu, a nie do Stali Ostrów Wielkopolski, z którą rozmawiał. I zacznijmy właśnie od tego. Najpierw Tomasz Kelati będzie opowiadał o przyjściu do Stelmetu. Tam w pewnym momencie pojawi się imię Michał. Wiadomo, że wiecie doskonale, że generalnym menedżerem w Stelmecie jest Michał Szpak. To o niego chodzi, o nim mówi Tomasz Kelati, a on tutaj dość mocno brał udział również w rozmowach. W pewnym momencie to imię pojawi się nawet dwukrotnie. Tłumaczę tym, którzy być może nie wiedzą, kim może być ów Michał. A więc teraz, na początek Tomasz Kelati. Jak to się stało właściwie, że przyszedł do Stelmetu? To zapytałem go: Tomasz, przecież masz tyle lat, masz nadwagę, wiele miesięcy nie grałeś. Trener mówi, że z tobą dawno temu nie rozmawiał, że nie wie, co się z tobą dzieje. A jeszcze dzień przecież przed podpisaniem kontraktu Janusz Jasiński u nas w Radiu Zielona Góra mówił, że nie potrzebujemy nowego zawodnika, a jednak tu jesteś, więc poprosiłem: Tomasz, jak to się stało? Powiem ci prawdę, jak to było z moim kontraktem. Rozmawiałem z Pawłem, właścicielem klubu z Ostrowa, jesteśmy w dobrych relacjach. Rozmawiałem też z trenerem Kamińskim, którego szanuję. No i chciałem zakończyć karierę tutaj w Polsce na moich warunkach. Wiesz, w zeszłym sezonie nie udało mi się tak naprawdę skończyć sezonu, bo jak wiesz, miałem kontuzję. Jak też wszyscy wiedzą, mój tata zachorował na raka i poleciałem do Stanów i mówiłem mojemu agentowi, że w związku z tym nie będę grał na razie w koszykówkę. Tacie udało się jednak wyjść z problemów i zacząłem rozmowy z Ostrowem.
I z Zieloną Górą też równocześnie rozmawiałem. Natomiast te rozmowy były już wcześniej, a ciągnęły się już od października. Spotykaliśmy się też w styczniu, w lutym i oni, można powiedzieć, czekali na mnie. A ja im mówiłem, słuchajcie, nie wiem, jak się potoczy moja sytuacja z tatą. Chcę być wobec was fair. Jestem uczciwym gościem. Nie chciałem zrobić czegoś takiego, że podpisuję umowę, a dwa dni później powiem, hej, muszę lecieć do Stanów. No i te nasze rozmowy kończyły się cały czas bez podpisów. Oni w tym czasie podpisali, jak wiadomo, nowych zawodników i okej, byłem na to gotowy. Natomiast potem zaczął się zbliżać koniec okna transferowego i zaczęliśmy rozmowy z Wojciechem Kamińskim. Podobało mi się, jak on ze mną rozmawiał, podobało mi się, że rozumiał, w jakiej jestem kondycji fizycznej. Mówił, okej, poczekamy, potrzebujemy cię na playoffy. Mówił też, będziemy cię spokojnie wprowadzali do drużyny, powoli, mecz po meczu i w końcu forma przyjdzie, kiedy będzie trzeba. Wieść o tych rozmowach, jak wiadomo, stała się publiczna. Ja tymczasem również rozmawiałem ciągle ze Stelmetem. Rozmawiałem z Michałem dokładnie o kontrakcie w Zielonej Górze. Zastrzegłem Michałowi, że klub musi wywiązywać się z obowiązków, które jeszcze wobec mnie ma. I poprosiłem ich, żeby coś wobec mnie zrobili, oni tego nie wykonali, no więc ja powiedziałem, okej, nie, no to koniec rozmów między nami. Ale nagle, przed końcem okienka, Michał zaprosił mnie na jeszcze jedno spotkanie. I pojawiliśmy się na nim z moją żoną i to było chyba dzień czy dwa przed końcem okresu transferowego i w końcu się dogadaliśmy. Wiesz, to już zresztą mówiłem, byłem 2 lata w Zielonej Górze, to były 2 świetne lata, chociaż poprzedni sezon zakończył się źle, ale przecież zacząłem swoją karierę tak naprawdę w Polsce. Wcześniej byłem w Belgii, ale tak naprawdę tu był taki oficjalny początek mojej kariery i tu zacząłem budować to, co potem osiągnąłem. I tu chciałem też karierę zakończyć. Jeśli to miałyby być moje ostatnie 2 miesiące gry, to gdzie miałbym je zagrać? Najlepiej byłoby w otoczeniu, w mieście, które znasz ludzi, ludzi, którzy będą cię otaczali, ludzi, którzy cię szanują. Pobyt tutaj w tym poprzednim okresie wiele dla mnie znaczy, ma dla mnie wartość sentymentalną. Pewnie mówisz, że sport, basket to biznes, okej, ale im jesteś starszy, to pewne rzeczy zaczynają być dla ciebie ważniejsze niż tylko pieniądze. I to między innymi dlatego koszykarze w NBA, im bliżej końca kariery, tym bardziej zmieniają kluby, szukają takich, które nie zapłacą im najwięcej, ale mają największe szanse na tytuł mistrzowski. Oba kluby w każdym razie, Stelmet i Stal, wiedziały, że ja nie chcę jakichś wielkich pieniędzy, bo dobrze zdaję sobie sprawę, że wracam po długim okresie bez gry, no i muszę nadrobić duże zaległości kondycyjne. Wiadomo, że nie grałem przez wiele miesięcy, wiadomo, że byłem po kontuzji kolana, więc nie żądałem za dużo pieniędzy. No i w końcu, jak mówiłem, po ostatnim spotkaniu osiągnęliśmy porozumienie w Zielonej Górze. Natomiast jeśli chodzi o finanse, te zaległości z przeszłości, powiem tak, zawsze byłem jednym z najbardziej cierpliwych ludzi w tej kwestii w Zielonej Górze. Przyznaję, że kiedy tu przyjeżdżałem na mecze choćby z Chimkami Moskwa, to spotykałem się z właścicielem klubu i rozmawialiśmy o zaległościach. Chciałem, żeby sprawa została zamknięta, ale zawsze dawałem klubowi kolejną szansę i czekałem. Tak, to moje pieniądze, mam rodzinę, pracuję i za to należą się pieniądze, ale też rozumiem, że czasami można poczekać. Nieraz mówiłem, okej, zapłaćcie komuś innemu wcześniej, ale też w końcu druga strona powinna się wywiązać z tego, co obiecała. Wiem, że klub ma problemy, nie wiem jak duże, różne rzeczy się słyszy, ale najważniejsze dla mnie jest, że mam teraz zagwarantowane, że otrzymam pieniądze. Nie wiem dokładnie kiedy, ale obiecano mi, że dostanę. Przyjmuję to jako dobrą monetę i wstrzymuję się z działaniami typu oddawanie sprawy do batu.
Tak mówił Tomasz Kelati o tym przyjściu do Stelmetu NIBC Zielona Góra. A teraz pytanie o to, o czym też gdzieś słychać, gdzieś w internecie taka wieść krąży, że Kelati mógł być od przyszłego sezonu takim GM-em, generalnym menadżerem, dyrektorem sportowym bardziej bym to nazwał, czyli człowiekiem, który będzie wyznaczał kierunek sportowy, który będzie zatrudniał zawodników, na którego przejdzie ta część odpowiedzialności, która do tej pory jest na Januszu Jasińskim, któremu są osoby, które, wiele osób, które zarzucają, że dokonuje złych wyborów, na przykład trenerów, czy złych wyborów zawodników, więc teraz miałby pojawić się dyrektor sportowy i wiele osób wskazuje właśnie na Tomasa Kelatiego. Zapytałem, Tomas, czy ty rozmawiałeś z Januszem Jasińskim o byciu generalnym menedżerem w Stelmecie? Z JJ-em mam dobre relacje. Myślę, że on rozumie mój sposób myślenia, w jakim jestem. Wie, że jestem poważnym człowiekiem. Ludzie szanują nazwisko Kelati. Rozmawialiśmy o mojej przyszłości po zakończeniu kariery, gdy już nie będę grał, ale niczego nie zdecydowałem w tej kwestii. Natomiast rozmawialiśmy nie o oficjalnym stanowisku generalnego menedżera. O kimś takim, kto mógłby doradzać tutaj w kwestii zawodników, których można by zatrudniać. Ułatwiałby też kontakty w Europie, na świecie, ale nie ma decyzji, jaki będzie mój kolejny krok. Na razie chcę grać i zakończyć sukcesem ten sezon. Poza tym nie chcę robić czegoś, jeżeli
nie znam wszystkich warunków panujących dookoła. Muszę najpierw mieć pełen obraz tego, co dzieje się w Stelmecie. I nie podejmuję też decyzji, bo mam też inne oferty w tym stylu. Na przykład mogę robić coś takiego w Hiszpanii. Mam znajomości w Stanach. Też tam mogę pracować. Wybiorę to, co będzie najlepsze dla mnie i dla mojej rodziny.
Thomas Kelati mówił o tej kondycji fizycznej, którą musi nadrabiać, bo wiadomo, że nad tą kondycją fizyczną będzie musiał w najbliższych dniach bardzo mocno popracować, ale zapytałem go właściwie, jaka jest ta dyspozycja fizyczna jego w tym momencie, jaka jest szansa na jego bardzo szybki powrót i kiedy ten powrót według niego najszybciej w ogóle może nastąpić.
Nie chcę podchodzić do tego tematu zbyt optymistycznie, bo nie wiem, co będzie, ale powiem szczerze, że po pierwszych zajęciach tutaj, no to trochę jestem zaskoczony. Nawet usłyszałem od kogoś po tych treningach, że poruszam się tak samo jak wtedy, kiedy grałem. Najważniejsze, że jeszcze mam czas. Wiem, że to nie jest jakiś mega długi okres, ale mówiłem, że potrzebuję czasu, żeby się poprawiać, dochodzić do coraz lepszego stanu i wszyscy o tym wiedzą. Czuję natomiast, że naprawdę jest dobrze. Nie mam natomiast w tej chwili wytrzymałości, kondycji. Gdy gram dłużej niż 5-10 minut, zwyczajnie brakuje mi oddechu. Ale myślę, że to się zmieni. Szybciej niż mi się wydaje nawet to się może zmienić. Kiedy zagram, kiedy będę gotowy? Chyba dopiero w kolejnym meczu w polskiej lidze. Teraz ze Spójnią chyba nie, ale to też dlatego, że teraz nie ma zespołu tutaj, a ja potrzebowałbym potrenować z drużyną, a nie wyjść na boisko tylko po zajęciach indywidualnych. Nie wiem, jaka jest taktyka, nie znam zagrywek. Przez kilka dni potrenuję sam, potem będę wchodził tak na poważnie do drużyny. Chciałbym zagrać z Chimkami, no ale oczywiście nie jestem zgłoszony do VTB, więc myślę, że pierwszy mecz, w którym mnie zobaczysz, to będzie kolejny mecz u siebie, ten z Anwilem Włocławek.
Zostajemy przy tej kondycji fizycznej, a właściwie przy wadze Tomasa Kelatiego. Okej, powiedzmy wprost, bo przecież sam Tomas Kelati śmiał się w wywiadzie dla Sportowych Faktów, że żona mówi mu, że za chwilę będzie wojownikiem sumo, więc zapytałem wprost Tomasa Kelatiego, ile on w tej chwili waży.
Miesiąc temu ważyłem 113 kg, teraz zszedłem do 108, a w ciągu następnych 10 dni chcę zejść do 104 kg. Będę mocno nad tym pracował. Idealna waga dla mnie to 95-96 kg, także jest jeszcze trochę roboty. Najważniejsze natomiast, że mimo tej nadwagi nie było specjalnie żadnej reakcji moich kolan. Nie było bólu czy jakiegoś obrzęku. Wracając jeszcze do tego, jak się czuję, to całość mojej dyspozycji, również dyspozycja rzutowa, to jest lepsza niż wydawało mi się, że będzie po tych wielu miesiącach bez gry. Natomiast tak jak mówiłem, nie chcę zbyt optymistycznie się nastawiać, podniecać tym, co widzę, bo wiem, że oczekiwania wobec mnie, nawet moje same oczekiwania są naprawdę wysokie, ale myślę, że dojdę do siebie szybciej niż to wcześniej prognozowałem.
To teraz sobie pooceniamy Stelmet. Nie prowokacyjnie, ale zapytałem Tomasa Kelatiego, czy to nie jest stary zespół w tej chwili? Po jego dojściu ta średnia wieku jeszcze oczywiście rośnie, więc jak to może być w playoffach, bo przecież tam bardzo intensywne granie, nawet nie co kilka dni, ale co dwa dni zdarzają się, będą się zdarzały w seriach mecze, a mamy w tej chwili jeszcze wyjazdy na VTB. No to jak to jest?
Mówisz, że Stelmet jeszcze ze mną to stary zespół, a ja mówię, mamy doświadczony zespół. Widzę wiele drużyn z młodymi zawodnikami i nie mam kompleksów. Zresztą oni też, ci młodzi, potrafią mieć kontuzje, potrafią mieć inne problemy. Wiek to nie jest żadna wymówka, żadne usprawiedliwienie czy coś takiego. Problemem dla zespołów ze starszymi graczami może być to, że ci starsi gracze dłużej muszą się odbudowywać fizycznie między meczami. Okej. Natomiast mamy coraz starszych Koszarka, Rycaniuka, Quinton dochodzi do siebie, ale mamy miesiąc czasu do playoffów. Spokojnie. Zresztą zobacz, uważam, że ludzie nie rozumieją, co znaczy, że Stelmet gra dwie ligi, że ma taki, a nie inny kalendarz. Ludzie nie wiedzą, co znaczy dla ciała koszykarza taka ilość podróży, lotów, przejazdów. To jest coś niesamowitego. Tyle kilometrów, godzin w podróży, zmiany stref czasowych, to ma bardzo duży wpływ na zawodników. Nie szukam wymówek, to jeszcze raz powtarzam, ale chciałbym, żebyście wzięli to pod uwagę. Ja osobiście nienawidzę tej gadki. Jesteś stary, macie za stary zespół. Chodźmy na boisko i sprawdźmy się. Wiele razy mogłem powiedzieć, że robiłem więcej na treningach niż młodzi zawodnicy. Jestem bardzo zmotywowany, żeby się do tych playoffów przygotować. Wszyscy wiedzą, co się stało w zeszłym sezonie. Wszyscy czekamy na ten decydujący moment w sezonie i chcemy zrobić tutaj coś dużego. I to dlatego właśnie również tutaj przyszedłem. Swoją drogą, ludzie mogą myśleć o nas, co chcą. My chcemy zrobić swoje, a co ludzie powiedzą, to ich sprawa.
Ja teraz jeszcze od Tomasa Kelatiego usłyszycie, jaki ma stosunek do tego, że Stelmet ma słaby bilans z zespołami z Super Piątki, bo w lidze 2-5 z tymi drużynami czołowymi, które nadają ton rozgrywkom. Posłuchajmy. Wiem, że mamy słaby bilans z zespołami z Super Piątki, ale play-offy to coś zupełnie innego niż pojedyncze mecze. Tam musisz być lepszy w 3 z 5 spotkań. I tam wychodzi, kto jest lepszym zespołem. Nie chodzi o to, żebyś był lepszy w jednym spotkaniu, jednego wieczoru. W naszej hali nawet ktoś nas może pokonać. Raz, ale nie w serii. Widziałem Arkę ze Stelmetem, widziałem Stal Ostrów, kilka meczów Stelmetu w ogóle widziałem. Te zespoły z czołówki mają wielki potencjał, mogą dużo wygrać. Ale my mamy doświadczenie, to jest nasza przewaga, naprawdę. Mamy więcej graczy z reprezentacji. Mamy zawodników bardzo utytułowanych. Wiem, że Anvil zdobył tytuł w zeszłym roku, ale zobacz, ile tytułów ma Łukasz, Zamo, ile Bestia, jaki Q ma osiągnięcia. Oni wiedzą, jak grać playoffy. Do tego mamy młodych, podobają mi się ci dwaj nowi Amerykanie, zwłaszcza Cody Justice. Grał w dobrym koledżu, w tej samej konferencji zresztą, co ja. Stelmet ma dobry skład według mnie, ale widziałem też, że w obronie nie stanowi monolitu. Brakuje pewności w decyzjach, jakby nie było zaufania między zawodnikami. W obronie musisz ufać temu, z kim dzielisz parkiet. Musisz ufać temu, kogo masz za plecami. Musisz wiedzieć, że on będzie chciał ci pomóc. I do tego potrzebne jest przywództwo w tej drużynie. Potrzebna jest też, myślę, komunikacja. To jest to, co myślę, że mogę dać tej drużynie.
Przywództwo, leadership, to jest to, o czym chyba wszyscy mówimy też od początku sezonu, że brakuje takiego gościa, który może, no, jak w przypadku Tomasa, może nie krzyknąć, ale dyskutować, bo Tomas jest generalnie spokojnym zawodnikiem, natomiast też, i tutaj odwołam się do trenera Jowowicza, do tego, co mówił po spotkaniu z Kalevem Tallinn, brakuje w tej drużynie chyba gościa, który mógłby po prostu krzyknąć tak mocno na drużynę: chłopaki, zwieramy tyłki i gramy. Takiego gościa, mam wrażenie, na parkiecie brakuje. Brakuje też takiego lidera, który dokładnie w takim trudnym momencie, nie dość, żeby krzyknął, to sam by pociągnął tę drużynę swoją grą. Ale to tak na zupełnym marginesie. Jedziemy z Tomasem Kelatim. Jeszcze dwa pytania o Kalev Tallinn. Zapytałem go, bo on był na tym meczu z Kalevem Tallinn, tym dramacie z pierwszej połowy i 69... widział te 69 punktów straconych przez Stelmet. No to pytanie, jak on na ten mecz patrzy?
Co do meczu z Kalevem, no to była katastrofa. Widać było, że to nie jest nasz dzień. Tak jakby to był mecz o nic. Tak chłopaki grały. Może to był wpływ tych wielu meczów VTB. Nie wiem, nie chcę się za moich kolegów wypowiadać. Wiedzieli, że 70 punktów straconych do przerwy to był wstyd. Wiem, że trener się bardzo wkurzył i w szatni wygarnął wszystko chłopakom. Nawet Q potem, który generalnie jest spokojny, koszarek, krzyknęli: hej chłopaki, trzeba grać, mamy swoją dumę, gramy o honor, wracamy do tego meczu. No i w drugiej połowie prawie się udało. Wiadomo jednak, że trudno to zrobić, kiedy masz 30 punktów straty, spadła ci energia, jesteś wyczerpany, ale w drugiej połowie już było inne podejście. Słuchaj, wszystko się może zdarzyć. Ja grałem w Mursi i przegraliśmy 50 punktami z Obradorio. To jest ten zespół, w którym występował Adam Waczyński. Wystąpiłem wtedy nawet w telewizji jako kapitan i przepraszałem w telewizji całą Mursję za to, co się stało. Ale jak odpowiedzieliśmy, awansowaliśmy do playoffów. To była wielka sprawa. Może czasami musisz dostać takiego kopa w tyłek. Może to ci pozwoli zmotywować się na przyszłość, skoncentrować na kolejnych meczach, przemotywować się i skupić się na tym twoim najważniejszym celu. W ogóle to widziałem, że kończy się ten wariacki kalendarz. W kwietniu w końcu będziemy więcej na miejscu, będzie mniej podróży, zostaniemy tutaj w Zielonej Górze. I ten kalendarz może nam w końcu sezonu zasadniczego dużo dać. Możemy się przeorganizować, ja wejdę do drużyny, spokojnie będziemy się docierać, no i możemy spokojnie pracować przez 3-4 tygodnie do playoffów.
A to jest akurat prawda, zajrzymy jeszcze do kalendarza na pewno, natomiast ostatnie pytanie do Tomasa Kelatiego. Czy rozmawiał z trenerem, jaką rolę trener jego widzi? Czy panowie sobie coś ustalili? Czy rozmawiałem z trenerem? Pewnie. Pierwsze, o co zapytał, to oczywiście to, o co ty pytasz. Kiedy będę gotowy? Ile czasu potrzebuję? No ale wiadomo, potem był zaraz mecz, wyjazd i dopiero po powrocie możemy więcej pogadać. Też chciałbym pogadać z zespołem, z chłopakami, więcej indywidualnie porozmawiać, poznać tych, których do tej pory nie znałem, bo tych, z którymi grałem, no to wiadomo, że z nimi za wiele rozmawiać nie muszę. Muszę pogadać z nimi, powiedzieć, co ja widzę, w czym mogę pomóc, czego potrzeba tej drużynie i myślę, że taka rozmowa będzie korzystna dla tego zespołu. Panie, panowie, Tomasz Kelati, Stelmet na ABC, Zielona Góra. Jeszcze raz powtarzam, dla mnie jest to zaskakujący transfer, aczkolwiek im dłużej tego Tomasa słucham, to tym mam większe przekonanie, że dla drużyny, dla tego, co się wewnątrz tej drużyny dzieje, dla... mówiąc tak potocznie i przyziemnie, dla podniesienia jej ducha walki, dla szatni, to on będzie znakomity. Czy on da tej drużynie sportowo, ile da sportowo, na ile jest w stanie do playoffu rzeczywiście się przygotować, to zobaczymy. Sam zapowiada, że z Anvilem mecz numer jeden, pewnie na początku niewiele będzie grał, natomiast on rzeczywiście wskazuje na to, że końcówkę rundy zasadniczej będziemy mieli luźniejszą w tym sensie, że nie będzie dużo wyjazdów. No to spójrzmy, w kwietniu mamy teraz mecz ze Spójnią Stargard u siebie i z Anvilem w środę następną. Natomiast w międzyczasie Stelmet na dwa spotkania musi wylecieć do Parmy Perm i do Chimek Moskwa. Natomiast po powrocie z Chimek Moskwa to już właściwie jest z górki, bo jeszcze wprawdzie jedziemy do Radomia, ale 14 kwietnia Stelmet ma ostatnie spotkanie wyjazdowe, a potem 17-24 dwa mecze u siebie i to mecze lżejsze z Legią Warszawa i z Miastem Szkła Krosno i jeszcze dwa mecze ze Smokami Mińsk i z Uniksem Kazań również u siebie. Także od 14 kwietnia Stelmet jest tylko i wyłącznie w Zielonej Górze i gra mecze w Zielonej Górze. I według mnie wtedy, kiedy oni będą dłużej tutaj, kiedy będą mieli więcej treningów, wtedy myślę, będziemy mogli bardziej, myślę, jednoznacznie ocenić po pierwsze pracę Igora Jowowicza z tą ekipą, bo już nie będzie żadnych wymówek, wyjazdy, rozjazdy, zmęczenie, usprawiedliwienia, że zmęczenie mentalne czy zmęczenie psychiczne, a z drugiej strony, czy ci zawodnicy rzeczywiście już tacy przygotowani dobrze, czy wypoczęci bardziej są w stanie w tych playoffach zajść naprawdę daleko. Najsolidniej oczywiście, jak patrzymy w tej chwili jeszcze na pojedynek Arki ze Staną Ostrów, wygląda ta Arka, chociaż Kasper Wers robił rzeczywiście dobre wrażenie. Polski cukier widzieliśmy na własne oczy. Anvil Włocławek, tam jest... kryzys, chyba tak trzeba powiedzieć, natomiast ta cała piątka, jak ruszą playoffy, to do tej całej piątki można te same słowa przyłożyć, że wszyscy tam w playoffach będą chcieli się pokazać z jak najlepszej strony i tam w serii każdy, według mnie każdy w tym sezonie może wygrać z każdym. Tutaj nie do końca się zgadzam ze Stelmetem, że tak bardzo dużo doświadczenie Stelmetu może dać nam na przykład w stosunku do Arki Gdynia, bo tam mam wrażenie jest jednak szerszy, mocniejszy skład i jak dla mnie Arka w tej chwili ma najmocniejszy skład w tej lidze. Natomiast pytanie, jak ta Arka wytrzyma z tak długo grającymi Florensem i Bostikiem w seriach właśnie 5- czy 7-meczowych na koniec finale? No, to jest pytanie, na które na dzisiaj odpowiedzi nie znamy. Tyle o koszykówce. 19:00 w środę w hali CRS Spójnia Stargard. O! To niech będzie w ten sposób. W środę w hali CRS Spójnia Stargard, tylko proszę to napisać dokładnie. Sam sobie napiszę. W środę w hali CRS Spójnia Stargard. Proszę wysyłać na mój adres j.bialoglowy@zachod.pl. Pierwszych 6 osób dostanie bileciki w środę w hali CRS Spójnia Stargard. To ma być napisane w temacie, a w treści wasze imię i nazwisko. Jeśli będzie inaczej, to bileciku człowieku nie dostaniesz.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.